ci teraz mówię to. I mówiliśmy sobie o tym, że jeżeli chcemy przez wiarę coś zrobić, ale z drugiej strony w naszym sercu jest niewiara i wytłumaczyliśmy sobie, że to jest absolutnie u człowieka możliwe, że ma jednocześnie i wiarę, i niewiarę, to nic się nie stanie, dlatego że niewiara neutralizuje i równoważy wiarę. Innymi słowy, jesteś w jakiejś sytuacji i bardzo pragniesz, żeby coś się wydarzyło. Wierzysz Bogu o to. Modlisz się, Panie, uczyń to. Być może pościsz, być może intensywnie myślisz o tym i nic się nie dzieje. Dlatego, że w tym samym czasie bardzo często potrafimy modlić się do Boga, mówimy, Boże, ja Ci ufam i jednocześnie powątpiewać w naszym sercu. Zwątpienie, niewiara jest przeciwwagą dla wiary, neutralizatorem wiary. W związku z tym powoduje ona, że choć chcemy, żeby dobre rzeczy się działy w naszym życiu, te rzeczy po prostu się nie dzieją. Niewiara, tak ją sobie zdefiniowaliśmy przed tygodniem, to jest wiara w niewłaściwe rzeczy. Można wierzyć w dobre, Boże rzeczy, w Bożą prawdę, o której czytamy w Piśmie Świętym, ale można również wierzyć w rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Czyli niewiara jest wiarą w niewłaściwe rzeczy, w rzeczy, które podważają Boże prawdy, które kwestionują te prawdy, które promują inny pogląd niż ten, który jest głoszony przez Boże Słowo. I świat, który nas otacza, informacje, ten cały szum, treści, które do nas docierają, są pełne niewiary, są pełne informacji, które nie są zgodne z Bożym Słowem, a więc promują, sieją niewiarę tak naprawdę do naszych serc. I o takich rzeczach napisane jest w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale. Otwórzmy proszę. Coś rzucimy? Czy nie? Okej. Okay. Super. Drugi list Pawła do Koryntian, 10 rozdział. Macie wyświetlone wersety oraz strona, jeżeli masz Biblię warszawską. Tak, to jest to strona 1250. Przeczytajmy te trzy wersety. Apostoł Paweł pisze tutaj o pewnym kontekście walki duchowej i zobaczcie, na czym polega ta walka duchowa, czego dotyczy i z czym my się tak naprawdę zmagamy. 10 rozdział od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że apostoł Paweł w tym fragmencie wymienia pewne rzeczy. Nie zamykajcie Biblii, zobaczcie jeszcze. Co jest tam napisane? W wersecie 4 pod koniec mówi o złych zamysłach. W wersecie 5 mówi o pysze podnoszącej się przeciw poznaniu Boga. Mówi o zmuszaniu wszelkiej myśli do poddania się Chrystusowi, czyli są myśli, które poddane Chrystusowi nie są. To są bardzo interesujące trzy elementy, które apostoł Paweł tutaj wymienia, a które nazywa w wersecie 4 troszeczkę wcześniej warownią. W ten sposób dowiadujemy się z Pisma Świętego, że człowiek może przyjąć do swojego umysłu, do swojego serca, do swojego wnętrza elementy, rzeczy, które są absolutnie nieboże. To mogą być takie elementy właśnie jak złe zamysły, pycha podnosząca się przeciw poznaniu Boga. Co to jest? Oznacza to, że Bóg... Poznajemy Boga w pewien sposób. Pismo Święte mówi, że Bóg jest taki, że zrobił to i tamto. Tak, tych prawd jest bardzo dużo. I teraz nagle zaczynamy myśleć, ale przecież życie mówi coś innego. Ja wiem, jak wygląda życie. Doświadczyłem, czy doświadczyłam już w życiu niejednego. I to, co jest napisane w Biblii, to nie jest prawda. To jest pycha podnosząca się przeciw poznaniu Boga. Zobaczcie, świat dzisiaj głosi mnóstwo teorii, mnóstwo informacji nam daje, które tak naprawdę zaprzeczają temu, co jest napisane w Piśmie Świętym. No, sztandarowym takim przykładem jest teoria ewolucji, o której możecie słuchać, oglądając każdy film przyrodniczy. Te bzdury o tym, że świat powstał ileś miliardów lat temu i to odkryto na podstawie dwóch skałek, czy dwóch pokładów Ziemi. Oczywiście ja tutaj spłycam, uogólniam bardzo mocno, nie wdaję się w dyskusję naukową na ten temat, nie czas, nie miejsce, nie temat. Ale to jest tylko przykład. Oglądasz sobie o biegających żyrafach, a oni ci mówią o tym, że między tą żyrafą a tobą jest pokrewieństwo. Podczas gdy... Aha, no i cały świat powstał dlatego, że nagle coś wybuchło i nagle z wielkiego śmietnika w wyniku tego wybuchu powstała ciężarówka. Z układem wspomagania, układem olejenia i ze wszystkim. To jest niemożliwe. Jak można przyjąć taką głupotę? A jednak jest to w każdym programie przyrodniczym jest to lansowane. I teraz ty to słuchasz, to dociera do twojego umysłu i to wypełnia twój umysł. I zaczynasz myśleć pewnymi kategoriami, które docierają do naszego umysłu. Więc to jest ta pycha podnosząca się przeciw poznaniu Boga, czyli twierdzenie, że ja wiem lepiej niż Biblia. Jeżeli Biblia mówi, że świat powstał przez słowo Boga, to twierdzenie czegoś innego jest zaprzeczeniem tak naprawdę temu poglądowi biblijnemu. I to jest ta pycha. To znaczy, że człowiek uważa, że wie więcej niż Bóg. Jest to pycha czy nie? No kto tu jest niedźwiedziem? Bóg czy człowiek? Dobrze. Więc zobaczcie, że te elementy wywołują, przychodzą do naszego umysłu i wywołują w nas niewiarę. Z tych elementów powstaje niewiara. Bardzo często te elementy wyglądają bardzo niewinnie. Mówiliśmy sobie przed tygodniem o tym, że niewiara rodzi się w nas dokładnie w ten sam sposób jak wiara. Wiara rodzi się ze słuchania. Amen? Ze słuchania Słowa Bożego. W ten sam sposób rodzi się niewiara. Słuchasz pewnego przesłania, ale ono nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem. Więc przyjmujesz, słuchasz tych elementów, tych informacji, tych przekazów niezgodnych z Biblią, przyjmujesz je do swojego umysłu, przyjmujesz je do swojego serca, one lansują nieprawidłowe tezy, stawiają przed twoimi oczami, rysują nieprawdziwe obrazy czy stwierdzenia, czasami mogą być to historie czy opowiadania i ty to przyjmujesz do swojego serca. Być może z początku myślisz sobie, a tam. Na przykład spotykasz koleżankę, ona mówi, pamiętasz tą naszą koleżankę z klasy? No pamiętam. Czy ty wiesz, ona normalnie chodziła do pracy, pracowała razem ze mną i tak po prostu zaczęło ją boleć coś tutaj w nodze. No ale tak wiesz, tak tylko ją pobolewało. Pół roku później tak jeszcze mocniej i mocniej i czy ty wiesz co? Wykryto u niej raka kości. Myślisz sobie, a, bo to dotyczy koleżanki. Przychodzisz do domu i nagle boli cię noga. Co myślisz? Kurczę, tamta koleżanka też ją bolała noga. Za pół roku, kurczę, byłoby jeszcze mocniej. Poszła do lekarza, nowotwór kości. A jak ja mam nowotwora kości? Jest tak czy nie? Niewinne spotkanie z koleżanką, niewinne opowiadanie, przekazanie pewnej treści, ta treść dociera do naszego umysłu, do naszego wnętrza. My być może nawet na początku ją bagatelizujemy, ale przychodzi element zbieżny, podobny i eksplozja myśli. I nagle zaczynamy kumać. To jest to, to jest to, to jest to. Dokładnie tak to działa. To jest niewinna historia. Teraz będzie trochę ciężko. Wydano kiedyś taką książkę pewnej kobiety, która miała na imię Johnny. To była kobieta, która była chora, to znaczy skoczyła na główkę do wody i niestety uderzyła o dno głową i to spowodowało porażenie czy przerwanie jej kręgu szyjnego, jej rdzenia kręgosłupa, więc została sparaliżowana. I ona bardzo modliła się o uzdrowienie. I niestety uzdrowienie nie nastąpiło. Ona do dzisiaj jeździ na wózku. I napisała książkę. Napisała książkę, w której opowiada o swoich doświadczeniach, o tym, jak do tego doszło. Opowiada o tym, jakim błogosławieństwem to całe zdarzenie okazało się w jej życiu. Na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, no fajnie, to jest taka budująca książka, że nawet w najtrudniejszym momencie możemy żyć z Bogiem. Ona opisuje tam te swoje walki i tak dalej, te wszystkie wątpliwości, zmagania się. Dobrze. Konkluzja tej książki jest taka, nawet jeżeli nie jesteś uzdrowiony, to i tak możesz oddawać Bogu chwałę, możesz żyć dla Boga. Konkluzja dobra, prawda? Dobrze. Jesteś chory na coś. Po przeczytaniu tej książki, jeśli nie nastąpi natychmiastowe uzdrowienie, co zaczynasz sobie myśleć? Może moja choroba jest na chwałę dla Boga, może jak będę chory, będę chora, to Bóg odbierze chwałę, doświadczy mnie i będę przynosił Mu chwałę w tym. Jest taki sposób myślenia? Dobra historia? Jak najbardziej. Zgodna z Biblią? Nie. Przepraszam, ale Jezus uzdrawiał choroby. Jezus nikomu nie zostawiał choroby, mówiąc, wiesz co, gdy będziesz bardziej chory, to ja odbiorę większą chwałę. Czy znajdujecie takie stwierdzenie Jezusa w Biblii? Nie. To prawda, Jezus nie uzdrawiał wszystkich. Na przykład przy sadawce Betesda, czytamy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus uzdrowił tylko jednego człowieka, chociaż w krużgankach leżało ich całe mnóstwo. Oni czekali przy tej sadzawce, żeby się woda poruszyła, jak anioł stąpi i kto pierwszy wskoczy, to będzie uzdrowiony. Jezus uzdrowił tam tylko jednego człowieka. Innych nie. Ale wcale nie możemy wyciągnąć z tego jednoznacznego wniosku, że Jezus nie chce uzdrowić twojej choroby. Wystarczy, że przeczytasz taką książkę, jakikolwiek ona miała cel, jakiekolwiek dobre motywy kierowały tą autorką Johnny. Po przeczytaniu tej książki twoja niewiara rośnie tak silnie, że włożenie rąk na chorego będzie bardzo trudne, a jeśli się nic nie stanie, to wcale się nie zdziwisz. Człowiek wiary, gdy wkłada ręce na chorego i nic się nie dzieje, to się zdziwi. Człowiek niewiary powie, no trudno, wiadomo, wiadomo. Johnny też tak miała. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Niektórzy ludzie czytają na przykład właśnie też z drugiego listu do Koryntian o tym, że apostoł Paweł miał cierń w ciele. Tam jest napisane, i żebym się zbytnio nie wynosił z objawień pańskich, wbity został w moje ciało cierń. W związku z powyższym, czytając to, wyciągają następujący wniosek. Jestem chory, w związku z powyższym i nie zostałem uzdrowiony, więc pewnie Bóg chce, żeby ta choroba we mnie została jak ten cierń u Pawła i żebym przynosił Bogu chwałę przez to cierpienie. Moje pierwsze pytanie, a miałeś tyle samo objawień, co apostoł Paweł? Nie. Byłeś zachwycony do trzeciego nieba w ekstazie i widziałeś i słyszałeś rzeczy, których nie godzi się powtarzać na padole ziemskim? Nie. No więc jak to uzurpujesz sobie takie samo prawo jak apostoł do ciernia? Ludzie o tym w ogóle nie myślą, a jednak natychmiast próbują z powodu niewiary wytłumaczyć brak uzdrowienia w swoim życiu w ten sposób. To jest nieuczciwe, to jest nieuczciwa egzegeza, nieuczciwa interpretacja tekstu, to jest nieuczciwe podejście do sprawy, a poza tym chcę wam ogłosić dzisiaj wszem i wobec, że ten cierń wcale nie był żadną chorobą, bo nigdzie nie jest napisane, że była to choroba. To mogło być całkiem coś innego, co Paweł nie wyjaśnia. Paweł nie wyjaśnia, ale wcale to nie musiała być choroba. Niektórzy interpretują, że to chodziło o chorobę oczu, że coś tam... Te tezy są bardzo oparte na bardzo słabych podstawach, bardzo słabych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zobaczcie, niewiara jest ze słuchania. Słuchamy różnych rzeczy, do nas docierają różne informacje. Te informacje czasami mogą być bardzo neutralne, wręcz świątobliwie brzmiące. To mogą być opowiadania, historie przeczytane, zasłyszane. I teraz one docierają do nas, wchodzą do naszego serca i gdy my stajemy w podobnej sytuacji jak te opowiadanie, jak ta informacja, jak treść, którą ta informacja przekazuje, my natychmiast zaczynamy myśleć, a właściwie to nasz umysł natychmiast jest aktywowany przez niewiarę w celu utożsamienia się z tym negatywnym scenariuszem, o którym słyszeliśmy wcześniej. To jest ciekawy mechanizm, ponieważ nawet już nie mówię o niewierzących, ale u wierzących ludzi ciekawe, że nie działa to w ogóle w drugą stronę. Na przykład, co mam na myśli w drugą stronę? Czujesz się chory i nagle włącza ci się wiara i myślisz sobie, ale Jezus uzdrowił trędowatych. Jeżeli uzdrowił trędowatych, to moje przeziębienie, to pikuś, na pewno będę zdrowy. Prawda, że nam się nie włącza w tą stronę? Zawsze nam się włącza w drugą stronę. Jak to jest? To jest kwestia intensywności przekazu. To jest kwestia tego, o czym mówiliśmy sobie miesiąc czy dwa miesiące temu. Diabeł jak lew ryczący chodzi i co robi? Ryczy, czyli co robi? Okłamuje nas. On próbuje cię okłamać. Pierwszą rzecz, jaka się pojawia, gdy stykasz się, czy zderzasz się z jakimiś problemami, z jakimiś górami, jest jego kłamstwo, bo te góry wyrastają dlatego, ponieważ jest to jego scenariusz. I on po to rzuca ci kłody pod nogi, abyś ty się potknął o tą kłodę i zaczął myśleć, czemu ta kłoda jest na mojej drodze? I wtedy on przychodzi i mówi, wiesz co, ona leży na twojej drodze, ponieważ... I zaczyna ci wciskać kit. Dlatego, że diabeł jest kłamcą. Jezus go tak nazwał. To jest ojciec kłamstwa i on kłamie od początku. Od początku swojego istnienia. W związku z tym on już zadba o to, gdy ty napotkasz na swojej drodze życia jakieś problemy, on zadba o to, żebyś natychmiast dostał kłamliwą interpretację tych problemów. To jest zwykły kłamca, oszust i jemu nie wolno wierzyć. Dlatego, moi drodzy, powiedzieliśmy sobie przed tygodniem o tym, że musimy dokonać zamiany naszego sposobu myślenia. Musimy zamienić myśli niewiary, wyprzeć i zamienić, czy w to miejsce wstawić myśli wiary. I interesujące jest to, że Pismo Święte porusza tę kwestię bardzo często. Cztery fragmenty sobie teraz przeczytamy na ten temat, żebyście zobaczyli, że jest to temat przewijający się przez Słowo Boże. Mamy te cztery fragmenty wyświetlone, więc pójdźmy najpierw do listu do Rzymian. Bardzo dobrze znany tekst, ale przeczytamy go, żebyśmy zobaczyli pełnię przekazu biblijnego Nowego Testamentu na ten temat. List do Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata. To jest ciekawa myśl. Nie bądź taki jak ten świat. Tak, ten świat zrzędzi, ten świat nadaje, narzeka, marudzi, robi różne rzeczy. I Paweł mówi, nie upodabniajmy się do tego świata. W jaki sposób mamy się nie upodabniać? Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wow. Jeśli myślisz jak ten świat, to nie będziesz w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Musisz zmienić swój sposób myślenia. Idziemy dalej. Następny tekst mamy z listu do Efezjan. 4:23. Jeden krótki werset. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Czyli chodzi tutaj o ten sposób myślenia. Odnówcie się. Oznacza to, że mamy stary sposób myślenia, i teraz musimy go odnowić, restaurować, wymienić. Twój umysł nie jest jak karta pamięci komputera. Nie możesz go zresetować. Nie możesz zapomnieć tego wszystkiego, co było w przeszłości. Ale możesz w miejsce tych rzeczy wstawić jako dominujące, jako kierujące twoim życiem myśli Boże. Na tym polega odnowienie umysłu. To tak jak to pomieszczenie. Tak jak to pomieszczenie jest umysłem, nie możesz go zburzyć i od nowa postawić, bo tego z umysłem zrobić nie możemy, ale możemy zawsze te na przykład brudne ściany, chwała Bogu, że nie są brudne, ale gdyby były brudne, odnowić, pomalować na nowo, nadać im nowe barwy, czyli wprowadzić nowe elementy do naszego myślenia i spowodować, że będziemy myśleć w nowy sposób. Dalej list do Filipian, 4:8. Tak? Wreszcie, bracia, myślcie o tym, czy myślcie tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, myśl człowieku w określony sposób. Jakie mamy mieć myśli? Zobaczcie, że na pierwszym miejscu są prawdziwe. Wow! A co jest prawdą? Co jest prawdą? Czasami w sytuacjach życiowych stajemy wobec takich dylematów, mamy taki zamęt, że myślimy sobie, Boże, co ja mam tak naprawdę teraz zrobić? O co w tym wszystkim chodzi? Obrócić się w prawo czy w lewo? Co jest prawdą? Jeżeli mam myśleć prawdziwie, muszę jasno zdefiniować sobie prawdę. Słowo Boże mówi, to są słowa Jezusa Chrystusa, słowo Twoje jest prawdą. To Jezus powiedział do Ojca, gdy modlił się. 17 rozdział Ewangelii Jana. Słowo Twoje jest prawdą. Więc jeżeli mam myśleć prawdziwie, to powinienem myśleć zgodnie ze Słowem. Amen? Interesujące, a co za tym idzie, będziemy myśleć szlachetnie, tak? Bo tutaj w naszym tłumaczeniu jest to, myślcie o tym, co poczciwe, tak? W innych tłumaczeniach jest to, co szlachetne, co sprawiedliwe, czyste i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. I na koniec ostatni fragment, przy którym zatrzymamy się troszeczkę dłużej. Pierwszy list Piotra, a więc mamy przekaz apostoła Pawła z natchnienia ducha i przekaz apostoła Piotra. Więc dwóch apostołów mówi dokładnie to samo. Pierwszy rozdział, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 werset. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Nauczcie się tego fragmentu na pamięć, proszę. Polecam. Dlaczego? Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że jest tu mowa o okiełznaniu umysłu. To jest pewna parafraza, dlatego że dosłownie w Grece tam jest opaszcie o biodra waszego myślenia. W ten sposób w dawnych czasach, w starożytnym świecie mówiono o wprowadzeniu porządku, o uporządkowaniu. Jeżeli ktoś nie miał opasanych bioder, to mówiono, że ten człowiek jest nieporządny, ma bałagan w swoim życiu, jest chaosem. Jego życie jest chaosem, on reprezentuje chaos. Więc opasanie bioder oznaczało uporządkowanie. Uporządkowanie swojego życia i oczywiście było to związane z intymnością człowieka. Dlatego, że kiedyś nie było takiej bielizny, jaką mamy dzisiaj, więc zamiast tej bielizny stosowano specjalne pasy, którymi opasywano biodra, aby zakryć intymne części swojego ciała. I każdy, kto w ten sposób wychodził z domu, musiał to zrobić, był uporządkowany. I zobaczcie, tłumacze tutaj tej Biblii Warszawskiej przekazali tutaj fajną myśl. Okiełznajcie. To jest myśl pochodząca z dziedziny jazdy konnej. Okiełznać konia. Tak, że koń lata jak chce, bryka gdzie mu się podoba i teraz ty jako pan tego konia, jako jeździec masz za zadanie przy pomocy uzdy, przy pomocy odpowiednich narzędzi okiełznać, osadzić, uspokoić, uporządkować tego konia. I teraz ta myśl jest przekazana właśnie w tym wersecie. Czasami nasze myśli, nasz umysł przypomina stado pędzących koni. Tak? Ja to nazywam pędzące mustangi. Czyli myślisz o wszystkim, one latają gdzie chcą, ty w ogóle nad tym nie panujesz, tak, dowiedziałeś się, że jesteś chory i nagle twoje myśli tak pobiegły, że już jesteś w grobie, już oglądasz swój pogrzeb. W ułamku sekundy. To jest prędkość. To są konie dopiero. Wiecie, o czym mówię? Tak patrzycie na mnie, tak z niedowierzaniem. Niech twoje dziecko przyjdzie do domu, ma przyjść o 7:00, nie ma go o 7:10 i słyszysz, że jedzie karetka. O czym myślisz? Kurczę, no stało mu się coś. Po chwili słyszysz otwierające się drzwi, twoje dziecko wchodzi i co robisz? Cholera jasna, gdzie ty byłeś? Wiesz, jak ja się denerwowałam. To była nadpobudliwa matka. Ale nie jest tak. Dlaczego? Bo nasze myśli są tak szybkie, jak błyskawica. Normalnie nic się jeszcze nie wydarzyło, nie mamy żadnych dowodów na to, że mamy, znamy prawdę o danej sytuacji, a my już widzimy określony scenariusz. Nie, czasami tak szybko, że jejku. Już jesteśmy w grobie, już widzimy najstraszniejsze rzeczy. I Piotr mówi, okiełznajcie te wasze umysły. Zaprowadźcie tam porządek. Myślicie, że to jest dobra rada? Ludzie w większości przypadków nie znają Bożej prawdy, a więc w ich umysłach panuje totalny rozgardiasz, czyli ich myśli latają gdzie chcą. Naprawdę. Uwierzcie mi. Nasze myśli, jeśli nie zostaną zdyscyplinowane prawdą, potrafią latać w takich kierunkach, że ja cię. Nawet teraz ja głoszę Boże Słowo, a ty siedząc tam możesz myśleć sobie o niebieskich migdałach. Dlaczego? Bo nie dyscyplinujesz swojego umysłu. Możesz śnić, bo nie dyscyplinujesz swojego umysłu. Zanim się nawróciłem, chodziłem co niedzielę do kościoła i na krótko przed moim nawróceniem, na jakieś 2-3 miesiące, pamiętam sytuację, że siedziałem w kościele i w czasie mszy myślałem sobie o tym, jaki jest kurs dolara w Gdańsku i w Koszalinie, żeby zarobić na tym. W kościele. Ale byłem wtedy nienawrócony. Tak, takie są nasze myśli, moi drodzy. Jeśli nie zaprowadzimy w nich porządku, będzie bieda. I teraz apostoł Piotr mówi, okiełznaj, weź, zapanuj nad tym. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak ja mam to zrobić, jak wprowadzić to? To słowo mówi, bądź trzeźwy. Aha, czyli chodzi o to, żebym nie pił. Nie, nie, nie. Nie. Trzeźwe myślenie to znaczy myślenie rozsądne, to znaczy myślenie mające swoje podstawy, mające swoje normy opanowane przez określone prawdy. Jeżeli jest trzeźwe myślenie, to jest nietrzeźwe myślenie. Nietrzeźwe myślenie to nie chodzi tutaj o to, że ktoś jest pijany. Zresztą to może być ciekawy przykład. Jak myśli człowiek pijany? Kompletnie nierozsądnie? Kompletnie w nieprawdziwy sposób? On potrafi widzieć rzeczy, których nie ma? Tak, jest tak naprawdę w ułudzie, jest w fałszywym obrazie rzeczywistości. Ja nie zapomnę, jak kiedyś do zboru w Koszalinie, jak jeszcze tam mieszkaliśmy i tam służyłem, przyszedł pewien człowiek z marginesu, sprowadziłem go na dół, tam była taka piwnica, tam mógł się umyć, zjeść coś, i tam była też taka kuchnia, no i on tak zjadł, ubrał się i mówi, a czemu oni tu siedzą? Ja tak patrzę, a tam w rogu nikogo nie ma. A mówię, a czemu oni tu siedzą? To mi, kurczę, się zjeżyły włosy na karku. Mówię, on kogoś widzi, kogo ja nie widzę. Był pijany i on widział białe myszki, za przeproszeniem. Innymi słowy, człowiek, który nie jest pijany, ale ma nietrzeźwy sposób myślenia, nie jest pod wpływem alkoholu, on widzi rzeczy, których nie ma. Bardzo często jest tak. Na przykład wchodzi siostra do zboru, druga siostra chce się z nią przywitać, ale tamta ją ominęła. I ta siostra, która została ominięta, co widzi? Ona mnie nie lubi. Ona widzi rzeczy, których nie ma, ale ona mówi już, że widzi. Ona mnie nie lubi. Ona się na mnie obraziła. I potem pyta, siostro, a ty się na mnie obraziłaś? Nie, a czemu? No bo tak przeszłaś, nie przywitałaś się ze mną. Ja przepraszam, wiesz co, tak pędziłam, bo do toalety się spieszyłam. To jest trywialna historyjka, ale z życia wzięta. Wiecie, ile razy my widzimy rzeczy, których nie ma? Dlaczego? Bo pozwalamy, żeby nasz umysł myślał kategoriami, które są absolutnie nieprawdziwe. My widzimy złudę. O, tamten mnie nie lubi. O, tamten coś knuje. O, tamten coś zrobił. A skąd ty to wiesz? Jaki masz na to dowód? No bo minę miał niewłaściwą. No bo się nie przywitał. I to jest dowód. To jest kłamstwo, nie dowód. Jakby Sławek miał sądzić ludzi na podstawie takich poszlak, to smutna godzina. Tak? Widzimy rzeczy, których nie ma. Mamy fałszywy obraz rzeczywistości. Ile razy małżeństwa się rozlatują, dlatego że ktoś widzi nieprawidłowe rzeczy. Ale dlaczego myśli w ten sposób? Bo ma umysł nietrzeźwy. Nie myśli w rozsądny sposób. A co to znaczy myśleć w rozsądny sposób? To znaczy myśleć zgodnie z prawdą. Jeżeli ty widzisz rzeczy i je interpretujesz po swojemu, podczas gdy one wyglądają całkiem inaczej, z innej perspektywy, to znaczy, że twój obraz nie jest prawdziwy. A prawdą jest... Co jest prawdą? Słowo Boże. Więc jeżeli wtłoczymy w swój umysł zasady i standardy myślenia zgodne z Bożym Słowem, wtedy będziemy postrzegać pewne rzeczy zgodnie z prawdą. I wtedy zaczniemy myśleć, oceniać, interpretować rzeczywistość zgodnie z prawdą. Duch Święty będzie ci mówił, daj spokój, nie przywitała się, no trudno, być może gdzieś się spieszy. Jesteś bliżej prawdy? I potem pytasz, ale siostro, wpadłaś do zboru. No wiesz co, tak się spieszyłam, musiałam do toalety. No to byłem bliżej prawdy teraz. Dlaczego? Bo Duch Święty powiedział, da, wyluzuj. Nie ma się co obrażać, nie ma co gadać głupot, nie ma co wymyślać tutaj rzeczy, których nie ma. Ale do tego trzeba prawdy. Do tego trzeba słuchania Ducha. Przepraszam, że ja wykładam pewne rzeczy jak krowie na rowie. Nie traktuję was oczywiście w ten prostacki sposób, ale chodzi mi o to, żeby zilustrować wam w najprostszy sposób, jak funkcjonuje nietrzeźwe myślenie. My bardzo często widzimy rzeczy, myśląc nietrzeźwo, w nieprawdziwy sposób. Trzeźwe myślenie pokłada nadzieję w łasce. Tu jest napisane, w łasce, która objawiła się, czy która jest w objawieniu Jezusa Chrystusa. To jest bardzo teologicznie ważne stwierdzenie. Czas pobiegł, więc pozwólcie, że szybko je przedstawię. Łaska dana jest nam w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, w konkretnym fakcie historycznym. Jezus naprawdę był na ziemi. Jezus naprawdę chodził po ziemi, naprawdę umarł na Golgocie, przybity do krzyża, naprawdę został złożony do grobu i naprawdę zmartwychwstał dnia trzeciego. Naprawdę wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. To są fakty historyczne. Dzisiaj historycy już się w ogóle nie kłócą o to, czy Jezus istniał, czy nie. Dzisiaj już cały świat naukowy mówi, tak, istniał. Zbyt wiele jest dowodów historycznych na to. W związku z tym, skoro Jezus naprawdę istniał, to znaczy, że On naprawdę coś dla nas zrobił. W Nim, gdy On umarł na drzewie krzyża, zostały wykonane niesamowite dzieła. On powiedział, wykonało się, dokonało się. Co się dokonało? Nasze odkupienie, nasze przebaczenie, nasze zaopatrzenie, nasze uzdrowienie, nasza radość. Nie wiem, co jeszcze możemy tutaj wymyślić. Dokonało się to, że On nas oczyścił, że On do nas przemówił, Bóg przemawia. To są fakty. O tym mówi ten werset 13 w końcowej fazie, w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Objawienie się Jezusa Chrystusa mówi o tym, że coś się naprawdę stało i to są konkretne fakty historyczne. Skoro tak, skoro to są fakty, to Piotr mówi, zaufaj tym faktom. Ponieważ w tych faktach, w tych konkretnych wydarzeniach Jezus zrobił dla ciebie coś. Co? Wszystko, co potrzebujesz. Potrzebujesz pokoju? On to już ci dał. Potrzebujesz uzdrowienia? On już to dał. Potrzebujesz zaopatrzenia? On ma rozwiązanie. Oczywiście On ma też przebaczenie, On ma też oczyszczenie z grzechów, On ma pojednanie z Bogiem, On ma wieczność. To są fakty. Albo inaczej, to są dary płynące z faktów. Coś się naprawdę stało i w związku z tym możesz być pewien, że ty to już dostałeś. Bo Bóg ci to dał, ponieważ naprawdę istnieje i naprawdę był tu na ziemi. I teraz, jeżeli to, co powiedziałem, jest prawdą, każdy z nas ma do wyboru. Albo będziemy całkowicie pokładać naszą nadzieję w łasce, czyli w tym całym morzu błogosławieństwa, które z Chrystusem dla nas jest dane. To jest niesamowite. Pomyśl, potężne błogosławieństwo niebios w Chrystusie jest tobie dane. Z łaski. Piękne. Amen? Więc albo będziesz ufał temu, albo zaufasz swoim koncepcjom, które ty wymyślisz i to w dodatku pod wpływem diabła i jego informacji. Mamy do wyboru dwie opcje. Historia. Ilustracja. Przed wakacjami dowiedziałem się na studiach moich, że muszę zaliczyć tak zwane różnice programowe. 24 przedmioty w 2 miesiące musiałem zrobić. Mówię, to jest mission impossible, jak ja to zrobię? To jest niemożliwe. Dzwonię do Agnieszki, słuchaj, chyba koniec moich studiów. Przecież ja tego nie zrobię. Właściwie to tak naprawdę w miesiąc musiałem to zrobić. Agnieszka mówi, nie, poddałaś. I wtedy Bóg do mnie powiedział właśnie to słowo. No i okiełznam swój umysł i połóż nadzieję w łasce. I wiecie co? Zrobiłem to. To był cud. Może nie w miesiąc, ale dzięki przychylności niektórych ludzi na uczelni mogłem to zrobić część w czerwcu, a część we wrześniu. I zamknąłem temat. Mówię, wow! Boże, przecież gdybym nie opanował swojego umysłu, gdybym nie położył swojej nadziei całkowicie w Twojej łasce, w której Ty powiedziałeś, że zatroszczysz się o każdą moją sprawę, to ja już bym zrezygnował ze studiów, już by było po ptakach. To jest tylko taka ilustracja. Absolutnie nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby Bóg mi w tym nie pomógł, leżałbym na dwóch łopatkach pokonany. Ile razy byliśmy w takich sytuacjach, gdzie wydawało nam się, że sytuacja jest kompletnie bez wyjścia. Po ludzku myśląc, logicznie myśląc, nie ma szans. Ile razy? I słowo mówi, okiełznaj swój umysł. Brrr, szalony! Powstrzymaj te głupie myśli, które pędzą w każdym z możliwych kierunków, oczywiście jak najczęściej w tragicznych kierunkach. I zacznij myśleć zgodnie z Bożą prawdą. A prawda mówi, że w łasce Bóg w Chrystusie dał ci wszystko, abyś był błogosławionym człowiekiem. Powstrzymaj swoje myśli. Jeżeli Jezus jest realny, jeżeli jest prawdziwy, to stoimy przed dylematem, albo Jemu będziemy wierzyć, albo będziemy wierzyć naszym własnym wymysłom. Co wybierasz? Nie odpowiadajcie mi teraz, dlatego że jak wrócimy do naszych domów, staniemy prawdopodobnie każdy z nas przed różnymi problemami, przed różnymi sytuacjami, w których będziemy musieli w realny sposób dokonać tego wyboru. To, że teraz na ten temat nauczam, jest dla was, dla nas zachętą, abyśmy, gdy przyjdzie ten czas wyboru, wybrali właściwie. Jak? Abyśmy położyli całkowicie nadzieję naszą w łasce, która jest w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus jest faktem, Jezus jest konkretem, albo mówiąc jeszcze biblijnym językiem, Jezus jest skałą i masz do wyboru, albo będziesz budować swoje życie na Jezusie, albo na piasku swoich bredni, które wymyśla twój umysł. Bo to są brednie, brednie, czyli innymi słowy, nieprawdziwe, fałszywe, mgliste, złudne rzeczy. Dla Piotra Chrystus był bardzo realny. Bardzo realny. Dlatego napisał w swoim liście takie słowa. I ta realna też była łaska Jezusa Chrystusa dla niego i dar, jakim w Jezusie Bóg ubłogosławił jego życie. Dlatego Piotr chodził po ziemi i cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi. Dlatego, że Jezus był dla niego tak konkretny, tak realny i on w niego wierzył, nie wpuszczając do swojego umysłu żadnej niewiary. On raz wpuścił niewiarę i zaparł się Jezusa. I ta lekcja nauczyła go na całe życie wystarczająco mocno, że albo Chrystus, albo niewiara. Te dwa elementy się znoszą nawzajem. To znaczy jeden neutralizuje drugi. I my wybieramy, co tak naprawdę w naszym życiu będzie realne. Chrystus czy to, co mówi świat? Na koniec powiem wam, co wybierzemy. Wiecie, co wybierzemy? To, co będziemy częściej słuchać. Jeśli częściej słuchasz świata, wybierzesz świat. Choćbyś nawet całym sercem deklarował wiarę w Jezusa Chrystusa, wybierzesz to, co mówi świat, bo to jest kwestia panowania w naszej duszy. Jeśli częściej słuchasz świata, jeśli częściej wpuszczasz do swojej duszy przesłanie z tego świata, a rzadziej Słowo Boże, nie jesteś w stanie wybrać inaczej. To jest za silne. I to się nazywa higieną umysłu. Jeśli częściej myślisz zgodnie z Bożym Słowem, karmisz się Bożym Słowem, karmisz się kazaniami, karmisz się książkami, dobrymi książkami chrześcijańskimi, chodzisz w duchu, wtedy wybierzesz zgodnie z Bożą prawdą. Czego słuchasz? To jest temat dzisiejszego kazania. Czego słuchamy? Ponieważ to, od czego słuchamy, zależy, co wybieramy. I chciałbym was zachęcić bardzo mocno. Poświęcajmy jak najwięcej czasu, aby poznawać prawdę, karmić się dobrym, Bożym pokarmem, a potem rozmyślać o tym. Nie wiem, na przykład w czasie śniadania czytasz Słowo Boże. Nie wiem, czy macie taką możliwość, ale tak hipotetycznie. A następnie idziesz zmywać naczynia, no bo po śniadaniu trzeba pozmywać. O czym myślisz w czasie zmywania? Myśl o Bożym Słowie, które przed chwilą czytałeś. Jeśli rano czytałeś na przykład psalm, a potem przed południem już musisz odkurzać mieszkanie, o czym myślisz w czasie odkurzania? Myśl o tym, co mówił ten psalm. Rozmyślaj, albowiem błogosławiony człowiek, który rozważa zakon Pana dniem i nocą. Amen? Psalm pierwszy o tym mówi. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a cokolwiek zrobi, powiedzie mu się. Wow, to jest życie. Ale to jest droga do takiego życia, wiedzie przez rozmyślanie o Bożym Słowie. Czego więcej słuchasz, to będzie w tobie panować. Jakie panowanie chcesz mieć w swoim życiu? Miłosiernego, łaskawego, wspaniałego Jezusa czy bezlitosnego, okrutnego świata?